No, to tyle na razie z muzyki. Poprosimy teraz o wykład na temat uzależnienia, czym jest i głębsze jego znaczenie. Jest z nami Krzysztof. Poprosimy Cię, Krzysztof ma, chce wam powiedzieć praktykę, jeśli chodzi o uzależnienie. Nie wyczytał tego w książkach, ale przeżył to na własnej skórze. Czym jest uzależnienie, do czego prowadzi. I gdyby nie Bóg, to pewnie dzisiaj jego żony by z nami nie było. Ale o tym sam opowie.
Witam wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i ze względu na ograniczenia czasowe jednak zbyt szczegółowo nie będę mówił, czym w ogóle jest uzależnienie, ale chciałem jakoś tak zmobilizować może tutaj, którzy jesteśmy zgromadzeni, do zadania sobie kilku pytań, ale może po kolei. Kiedy miałem 15 lat, pamiętam, była zabawa w szkole na zakończenie szkoły podstawowej, to była 8 klasa. I po raz pierwszy wpadłem na pomysł razem z kolegą, że no, żeby sobie tą zabawę uprzyjemnić i poczuć się bardziej dorosłym, takim bardziej dowartościowanym, bo dla mnie w tym czasie osoba, która była dorosła, no to już miała możliwość spożywania alkoholu, palenia papierosów. To były takie rzeczy, które mi imponowały. I wpadliśmy na taki pomysł, że żeby tą zabawę sobie uprzyjemnić, wypijemy sobie dla animuszu, żeby być bardziej takimi odważnymi, bardziej takimi radosnymi, żeby tak troszeczkę i w ogóle zobaczyć, co się w ogóle dzieje, co ludzie widzą w tym, że alkohol ma takie powodzenie. Przed zabawą wypiliśmy sobie troszeczkę, na zabawie było bardzo fajnie, przyjemny zawrót głowy, szum, tacy rozradowani, otwarci, tacy pełni entuzjazmu i radości i to było jakby takie moje pierwsze doświadczenie z alkoholem. Ja myślę, że to każdy przeżywa, każdy doświadczył tego, że poczuł się dobrze, który kiedykolwiek sięgnął po alkohol w jakichś umiarkowanych ilościach. To pierwsze doświadczenie pokazało mi, że znalazłem coś, co może dać mi radość. Choćby na chwilę, ale daje mi trochę jakiejś radości, daje jakiegoś zapomnienia. Ja staję się jakby większy, świat troszeczkę jakby niżej, ja trochę wyżej. No to było niesamowite przeżycie i postanowiłem, że można by częściej do tego zaglądać. No i później kolejne okazje, szkoła ponadpodstawowa. Coraz częściej sięgałem do tego środka, jak to mówią na terapiach rozpuszczalnika emocji, złych emocji, tych nieprzyjemnych. I nauczyłem się pewnej rzeczy. Nauczyłem się tego, że po pierwsze alkohol działa za każdym razem, zawsze. I zawsze osiągnę skutek, zawsze osiągnę efekt, który oczekuję. Jeżeli pierwszy czy drugi kieliszek, jeżeli pierwsza butelka nie uczyni tego, to uczyni to następna. Ale byłem pewny, że mogę mu ufać, że w sytuacjach stresowych, kiedy źle się czuję, też mogę do niego zajrzeć, bo on mi podniesie, będę bardziej zadowolony, będę bardziej się cieszył, będę bardziej radosny. I nauczyłem się pić ten alkohol właśnie w takich sytuacjach. I nauczyłem się, że jest pewnym środkiem, że zawsze działa, że mogę mu ufać. I nawet jeżeli przedawkowałem go, to na drugi dzień poza katem w zasadzie nic się nie działo. Ja nie zapłaciłem jeszcze, w tym czasie nie ponosiłem ceny swojego upicia się. Poza katem. No, na to ja się godziłem, bo to kat, cóż to, no, po paru godzinach przeszło. I było wszystko w porządku. I ten proces, ten okres trwania, tak ten okres mojego życia przez kilka lat tak wyglądał. Ale później zaczęły dziać się rzeczy bardzo nieprzyjemne. Zacząłem płacić cenę swojego uzależnienia. Zacząłem ponosić koszty. Zacząłem tracić pracę. Zaczęło mi się w domu nie układać. Kiedy do tej pory byłem człowiekiem takim w sumie łagodnym, potulnym, cichym, spokojnym, pod wpływem alkoholu zaczynałem stawać się agresywny. Moja w ogóle osobowość się zmieniała. Stawałem się człowiekiem, który był niebezpieczny. Mówię wręcz, tak to wyglądało. Nie wyobrażałem sobie w tym czasie, żeby udać się na jakąś imprezę, czy udać się na jakieś imieniny, urodziny, żeby na tym nie było alkoholu. Dla mnie, jeżeli imieniny były bez alkoholu, czy wesele było bez alkoholu, to był horror, było beznadzieja. Po co tam w ogóle iść? W pewnym momencie mojego życia, kiedy tutaj przyjechałem na Śląsk w 82 roku, przepraszam. W 85. Chciałem założyć tutaj dom, rodzinę. Chciałem to coś normalnie funkcjonować. Udawało mi się 3 miesiące nie pić. Pracowałem tutaj na terenie Huty Katowice. Po 3 miesiącach zacząłem pić z powrotem. I w bardzo krótkim czasie doszedłem do takiego etapu, kiedy ja pijąc alkohol, ja już się nie cieszyłem, kiedy byłem pod wpływem alkoholu. Dla mnie picie przestało mi dawać radość. Ja piłem, bo musiałem. Ja musiałem się napić, żeby czuć się normalnie. Żeby cokolwiek robić, to najchętniej i najlepiej było, kiedy byłem po jakimś kieliszku. Ja zacząłem pić w samotności. Zacząłem się upijać, bo doszedłem tak z ekonomicznego punktu do widzenia, że skoro kiedy ja mam pieniądze, to mam kolegów. Kiedy nie mam pieniędzy, kolegów nie ma, a ja mam kaca. I ja nie mogę wypić piwa, bo nie mam za co. Wpadłem na pomysł. Wtedy już poznałem swoją żonę, byliśmy razem. I piłem sobie w garażu. Kupowałem sobie buteleczkę wódki i pijałem ją w garażu. I gdyby nie pewne wydarzenie w 1994 roku, o którym może nie będę wspominał, takie bardzo dramatyczne, w naszym domu, w naszej rodzinie podjąłem decyzję, żeby pojechać do Gorzyc. Tam poszedłem cały cykl terapii. I może ja bym w tym momencie się zatrzymał i chciałbym, abyśmy teraz przeanalizowali kilka jakby kryteriów, które wskazują na to, czy jestem osobą uzależnioną, czy też nie. Ja bym może prosił Sebastiana. Jest tak zwana międzynarodowa klasyfikacja chorób, urazów i przyczyn zgonów. To się nazywa w skrócie ICD-10. I pierwszym kryterium, ja tutaj w sumie kilka jakby jeszcze punktów dodałem, jest silne pragnienie lub poczucie przymusu picia, tak zwany głód alkoholowy. Jakby to można było wytłumaczyć? Jakby to można było tak przybliżyć? I ja wiem, bo ja to przeżywałem. Były sytuacje, kiedy ni stąd, ni zowąd ja wpadałem na pomysł, że kupię sobie butelkę wódki, czy kupię sobie winko. I nie było żadnej racjonalnej przesłanki do tego, żeby napić się. Po prostu stwierdzałem, że mi się chce pić. Nie wiedziałem skąd, nie wiedziałem dlaczego. To było niezależne od pory dnia, od dnia tygodnia. Po prostu przychodziła mi taka myśl i ona była tak natarczywa, że jeżeli miałem pieniądze, to szedłem jak zahipnotyzowany, wchodziłem do sklepu i robiłem zakup alkoholu. I o to mniej więcej tutaj chodzi. Punkt drugi. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem. Wiecie, nie wiem, czy ci, którzy doświadczyli upicia w swoim życiu, czy zdarzyły się takie sytuacje, kiedy siadamy do stołu z zamierzeniem, że wypiję tylko kieliszek czy dwa, a później sobie, jak to się mówi, obetrę gębę i pójdę do domu. Czy jest wypłata, wychodzimy z kolegami i mówimy, no trzeba opić, trzeba sobie wypić gdzieś tam pod zakładem pracy, ale tylko flaszeczka, wiecie, i spadamy do domu, bo żona czeka. A kończyło się to tym, że wracałem po jednym dniu, po dwóch, nierzadko bez wypłaty. Nierzadko nie mając ani grosza w kieszeni. Dlatego, że nie potrafiłem powiedzieć nie. Nie potrafiłem zatrzymać się w tym pijaństwie. Założenia. Chciałem wypić tylko raz, jeden kieliszek, chciałem być tylko godzinę w towarzystwie, czy wchodziłem do baru na piwo. Wychodziłem, kiedy bar zamykano, niemalże na czworakach. Kolejną jakby takim kryterium jest objawy zespołu abstynencyjnego. Też to przeżywałem. I myślę, że wielu z nas, którzy trzeźwieją na drugi dzień, jeżeli piją, albo jeżeli pili i trzeźwieli na drugi dzień, to była sytuacja taka, kiedy ręce się trzęsą, boli żołądek, zawroty głowy, nudności, wymioty. Czasami nawet w skrajnych przypadkach może dojść do delirium, może dojść do sytuacji, kiedy dochodzi do różnego rodzaju majaczeń. To są sytuacje, kiedy nasz organizm reaguje na to, kiedy zmniejszamy ilość pitego alkoholu lub też go w ogóle przestajemy pić. I jakże często wtedy ja tak stosowałem, że po prostu klinowałem. To znaczy Uważałem, że rozwiązaniem na lepsze samopoczucie jest wypić kieliszek alkoholu, no i później zaczynało się dalsze picie. I faktycznie mi się poprawiało. Ja na drugi dzień pierwszą rzeczą, wiecie, to jest taka niesamowita rzecz. Ja zanim się nawróciłem, notorycznie spóźniałem się do pracy. Nie potrafiłem być na godzinę w pracy. To było dosłownie, to było systematycznie 2-3 razy w tygodniu nie potrafiłem na godzinę 6 pojechać do pracy. Dojechać na tą godzinę. Kiedy już byłem tak głęboko uzależnionym człowiekiem, to ja się nie spóźniałem do pracy. Bo budziłem się rano z takim potwornym kacem o 4 rano i gnałem tutaj, wtedy jeszcze pracowałem w hucie bankowej. Tutaj był na rogu taki bar, który był tak po cichu otwarty przed godziną 6. Ja do tego baru gnałem, żeby szybko ugasić pragnienie i tego kaca zaleczyć. Że mógł w ogóle jakoś się uspokoić i pójść do pracy. I ja się wtedy do pracy nie spóźniałem. Nie spóźniałem się do pracy, bo ten kac mnie budził. To pragnienie, żeby jeszcze znowu się napić. To było takie niesamowite w sumie, ale... Piąte jakby kryterium. Aha, czwarte, tak? Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań, kosztem obowiązków. I zadajmy sobie pytanie, czy na dzień dzisiejszy, co jest najważniejsze w naszym życiu? Co jest istotą naszego życia? Dla mnie, ja pamiętam, kiedy chodziłem jeszcze, mieszkałem w Łodzi, w swoim rodzinnym mieście, zajmowałem się modelarstwem lotniczym, modelarstwem kolejowym, wędkowałem. Uwielbiałem robić te rzeczy. I to było dla mnie bardzo ważne. Ważna była rodzina, ważny był dom. I kiedy już byłem osobą, dla której najważniejszy był alkohol, to było centrum mojego życia. Wszelkiego rodzaju moje działania były ukierunkowane w tym kierunku właśnie, żeby zdobyć alkohol, żeby znaleźć się w miejscach, gdzie mogę się napić alkohol. Spotykałem się z takimi sytuacjami, słuchajcie, z osobami, które są uzależnione, kiedy rozmawiałem. Często ich droga powrotu do domu z pracy była dłuższa, ale dlatego była dłuższa, że oni musieli tam po drodze mieć bar. Musieli wypić sobie piwko, wracając z pracy. I oni sobie z tego sprawy nie zdawali. Dopiero kiedy żeśmy z tymi osobami rozmawiali, one nagle stwierdzały, że faktycznie, one tego nie zauważyły, ale ta droga ich do domu była dużo dłuższa. Właśnie poprzez to, że musieli zahaczyć o bar, nawet jeśli się nie upijali. Całe ich życie, całe moje życie było skoncentrowane na tym, żeby szukać okazji do wypicia. Ja pamiętam w swoim życiu sytuację, kiedy jechałem na wycieczkę na ryby, konkretnie, żeby wędkować na 3 dni. I wiecie tak, ja wędkowałem tylko przez godzinę czasu przed samym wyjazdem. 2,5 dnia to było jedno wielkie pijaństwo nad jeziorem. Takie właśnie historie. I to myślę, że my zdajemy sobie sprawę, że te osoby, które były uzależnione, przechodziły to. I być może dzisiaj są jeszcze tutaj osoby, które jesteście wy, którzy zastanawiacie się, czy aby na pewno macie problem. A więc odpowiedzcie sobie na te pytania. Spróbujcie sobie odpowiedzieć. Kolejną rzeczą są zaburzenia pamięci, świadomości. Ja myślę, że każdy przeżył urwany film. Kto choć raz w życiu przeholował z alkoholem. A jeżeli nie tylko, ale też zdarzało nam się pewne w ogóle fragmenty zdarzeń z naszego życia zapominać. Powiem wam taką ciekawą rzecz. Ja tego nie przeżywałem, ale znam z opowieści od osób uzależnionych, które mówią, że nawet kiedy nie piją i kiedy nie sięgają po alkohol przez tydzień, przez 2 tygodnie, zdarzają im się zaburzenia pamięci. Zapominają całe fragmenty zdarzeń ze swojego życia. To jest niesamowite. Ale jest to efekt działania alkoholu. Oni mogą być trzeźwi, ale takie rzeczy, te dziury pamięciowe się pojawiają. Kolejnym, 6. kryterium są nawroty picia po próbach utrzymania okresowej abstynencji. Wiecie, w 1984 roku doszedłem do wniosku, że moje zamieszkiwanie w moim rodzinnym mieście w sumie nie bardzo ma sensu. Dlatego, że z rodzicami się gniewam, oni mnie nie chcą widzieć, najchętniej mnie z domu wyrzucili. W pracy mi się nie wiedzie, bo co 2-3 miesiące muszę tą pracę zmieniać. Postanowiłem zmienić środowisko. Doszedłem do wniosku, że jeżeli wyjadę w inne miejsce i ja już sobie w tym czasie tak zdawałem, jakby mgliście sprawę z tego, że chyba tutaj coś z tym alkoholem jest nie tak. Ale nie byłem tak na 100% pewny. I doszedłem do wniosku, że pewnym rozwiązaniem będzie wyjechać, zmienić środowisko, zmienić pracę i może mi się uda. Przyjechałem tu na Śląsk. Nie piję 3 miesiące. Moje solenne postanowienia wszystko wzięło w łeb. Poznałem swoją żonę. Ja pamiętam dziesiątki sytuacji, kiedy naprawdę sama żona mnie ratowała z bardzo poważnych opresji. Ja w tym czasie niemalże na kolanach błagałem ją, żeby mi nie wyrzucała. Mówiłem, że słuchaj, to był ostatni raz. I ja byłem, słuchajcie, święcie przekonany w prawdziwość tego, co mówiłem. Ja byłem pewny, że ja faktycznie się więcej nie napiję. Ale trwało to 2 dni. 3 dni. Wracałem z powrotem. Z powrotem piłem. I z powrotem czyniłem dalej te rzeczy, których później się wstydziłem. Miałem z tego tytułu poczucie winy. Kolejną rzeczą jest, jak czytamy, uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia. I to troszeczkę dotyczy tego, co przed chwileczką mówiłem. Mimo oczywistych dowodów tego, że moje życie jest niszczone, że tracę rodzinę. Ja byłem w takiej sytuacji, kiedy jechałem do Gorzyc, kiedy moja żona i bardzo dobrze zrobiła. Chwała Bogu za to, że mnie wyrzuciła z domu. Powiedziała, nie, to nie ma sensu. Wynoś się. I z reklamówką praktycznie zostałem w ręku. I to mnie zmotywowało do tego, żeby pojechać do Gorzyc. Ale mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich dowodów tej życiowej ruiny, dalej do tego wracałem. Dalej wracałem do pijaństwa. No i ostatnią taką rzeczą jest zmiana tolerancji na alkohol. Ci, którzy pili, tego doświadczyli, może większość, może większa, lub ja tego doświadczyłem, kiedy po jakimś czasie swojego picia, żeby osiągnąć ten sam efekt, a więc tak samo być taki rozradowany, ucieszony, to musiałem coraz więcej tego alkoholu wypijać. Później w moim życiu troszeczkę tak się zmieniło, że pod koniec swojego pijaństwa ta tolerancja została obniżona. Ja bardzo niewiele potrzebowałem alkoholu, żeby mi w głowie szumiało, żebym się źle czuł. Znaczy, żebym się czuł taki wyluzowany. I co się wydarzyło w 1994 roku? Zacząłem pić z powrotem. Zacząłem pić tak, jakbym ten okres półrocznej abstynencji chciał wyrównać ilość tego alkoholu, którego przez pół roku nie wypiłem. I poznałem tutaj, już tam będąc w Gorzycach, Paweł Szarzec, może niektórzy go znają, powiedział, że bez Boga zginiesz. Nie ma dla ciebie ratunku. I w 1994 roku poznałem pewnego brata, który mówił mi o Jezusie, który mówił mi o Bogu. I jemu powierzyłem swoje życie. I to, co się wydarzyło w moim życiu, od tego, co to trwa na dzień dzisiejszy, to jest to, że ja nie muszę dzisiaj mówić, że jestem Krzysztof alkoholik, bo nie jestem. Ja czytam, słuchajcie, dla mnie są takie znamienne słowa w Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale, kiedy Pan Jezus powiedział, że jeżeli wytrwacie w sobie moim, prawdziwi uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kilka wierszy dalej. Tu już padły te słowa. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że są miejsca, takie jak Gorzyce, Bulowice, czy inne leczenia terapii uzależnień. Gdyż tam, tak jak tutaj podkreślano, możemy wiele rzeczy dowiedzieć się na temat, czym jest uzależnienie. Chciałbym jeszcze dać jeden taki przykład. Dotyczący może nie alkoholu, ale mówiąc o paleniu tytoniu. Niby rzecz tak banalna. Jest to coś, co jest społecznie akceptowane. Z pozoru prosta sprawa. Pozornie. Bo jeżeli ja dzisiaj czytam, dowiaduję się, że w 2003 roku w Polsce na skutek palenia tytoniu umarło 80 tysięcy ludzi. Jeżeli ja czytam, że 90% przypadków raka płuc jest spowodowanych paleniem tytoniu, jeżeli czytam, że 65% przypadków raka krtani i przełyku to jest efekt palenia tytoniu, jeżeli 30% raka trzustki tych przypadków jest spowodowana paleniem tytoniu, a więc po takiej informacji ja już nie powinienem więcej sięgnąć po papierosa. Absolutnie. Jeżeli po niego sięgnę, to znaczy się, że albo jestem samobójcą, albo osobą uzależnioną. Ja myślę, że nikt z nas nie chce się zabijać. Każdy chce żyć. Chce być zdrowym. I tutaj to jest dla mnie obraz osoby uzależnionej, która mimo właśnie takich informacji, mimo wyraźnych dowodów tego, że to, co czyni, jest złe, dalej sięga po tą rzecz. Czy to jest tytoń, czy to jest alkohol, czy to jest narkotyk, czy ja miałem problemy z pornografią. Jeżeli dalej do tego bym sięgał, jeżeli dalej taka osoba uprawia hazard, który potrafi doprowadzić też do ruiny, to znaczy się, że mam problem. Jeżeli dalej się za to łapę. Myślę, że to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, może dać nam wgląd w nasze życie poprzez świadectwa, poprzez może ten taki, w zasadzie to nie jest wykład, świadectwo, taki niby wykład. Brak czasu jest na to, żeby bardziej głębiej się zajrzeć do uzależnienia. Nie, no mówię, że mam tylko pół godziny, więc... Także... Więc to świadczy o tym, że mam problem. I tak jak powiedziałem, ja nie wiem, jak to się stało. Kiedy w 94 roku, wiecie, usłyszałem Ewangelię, nikt mi też nie mówił, że słuchaj, przyjdź do tego zboru. Ja wtedy, kiedy usłyszałem Ewangelię, byłem praktycznie osobą bezdomną. I gospodarz tego obiektu powiedział, chodź, pójdziemy do pastora, może będziesz mógł tutaj przez kilka dni pomieszkać. No i poznałem wtedy tutaj naszego pastora Jarka i jego w domu. I pastor nie pytał mnie się, czy ja czytam Biblię, czy jestem wierzący. Nie pytał mnie się, czy klęknę z nim, teraz będę się modlił. Pastor powiedział, że on widział, że ja potrzebuję dachu nad głową, potrzebuję to, co w danej chwili było najważniejsze, schronienia. I to schronienie otrzymałem. Na drugi dzień właśnie mogłem się modlić i klękając wyznać to, że moje życie było tak złe i nie potrafię sobie z nim poradzić. Mogłem wyznać to, że jestem złym człowiekiem i potrzebuję uzdrowienia. Mogłem wyznać to, przyjąć to wiarą, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, zmartwychwstał, trzeciego dnia wstąpił na niebiosa. I że dzięki Jego mocy mogę być trzeźwym i wolnym człowiekiem. To, co dla mnie jest najistotniejsze, słuchajcie, to może ja tak mówię na chłodno, ja nie mówię takich traumatycznych przeżyć, jak niektórzy tutaj, jak moi przedmówcy, ale powiem wam, że moja żona, jakby tutaj zaczęła opowiadać to, co przeżyła ze mną, ona przeżyła prawdziwe piekło. Ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, nie tyle to, że znaczy to jest też bardzo ważne i to jest bardzo ważną rzeczą, że dzisiaj nie muszę palić, nie muszę pić, dzisiaj nie muszę przeklinać, dzisiaj nie muszę kraść, kłamać, wiele rzeczy nie muszę czynić. Ale to, co jeszcze dla mnie jest najważniejsze i to bym chciał wam powiedzieć, to jest istotą mojego życia, jest relacja z Bogiem przez Jezusa i to, że mam zbawienie. To, że moje życie nie zakończy się tutaj, ja nie wiem, ile będę jeszcze żył, lat 5, 10, 20. Nie wiem, czy będę miał, odejdę z tego świata w wieku 70 czy 80 lat. Ale mam niezachwianą pewność, że póki trwam przy Jezusie, po pierwsze nie wrócę do żadnego nałogu. Po drugie, dzięki Duchowi Świętemu nie dam się oszukać. Diabłu, jak tutaj brat powiedział. Po trzecie, spotkam się z Jezusem, tym, który umarł za moje grzechy. I będę mógł z nim spędzić całą wieczność. I to jest dla mnie najważniejsze. To jest dla mnie istotą mojego życia i sensem mojego życia. Ja Bogu też, słuchajcie, dziękuję, że mogę też w jakiś sposób być użyteczny dla osób uzależnionych, że mogę tu w jakiś sposób pomagać innym, ale w zasadzie to nie ja pomagam. To jest to, że mogę komuś powiedzieć. Możemy tutaj przeczytać, słuchajcie, jak tu było wyświetlane, I wiele innych rzeczy możemy wyświetlić, bardzo mądrych, pięknych myśli, mądrości ludzkich. Bóg nam dał rozum, bo możemy wiele rzeczy dostrzec, zobaczyć, tak jak właśnie choćby te kryteria. Możemy w ludzki sposób opisać, czym jest uzależnienie. Możemy powiedzieć w bardzo taki naukowy sposób, określić to całe zagadnienie. Ale nic praktycznie jako człowiek nie mogę zrobić w tym kierunku, żeby ktoś stał się wolnym człowiekiem. To już jest domena Boga. I tylko Jezus może to uczynić. Dlatego dzisiaj będzie czas ewangelizacji. Myślę, że jest to teraz czas o tej 17 czy 18, żeby głęboko przemyśleć i nawiązać relacje z Bogiem i doświadczyć tego Bożego uzdrowienia, o czym tak wiele osób mówiło. Amen.
Ja chciałam coś tak krótko powiedzieć, że jestem bardzo zbudowana i cieszę się, że tutaj jestem. Już łez wylałam też. Kiedy słyszę takie świadectwa, to powiem wam, że powiem coś wam. Wierzycie w cuda? No to ci, co tu mówili te świadectwa, to jest cud. Bo to jest największy cud, kiedy człowiek jest nowym stworzeniem w Chrystusie, a ja bym jeszcze dodała i młodnieje, tak jak brat Kazik, bo ja bym ci nie dała 51 lat, bracie. 10 ujmij sobie. Nasze pieśni, które śpiewamy, układamy je sami, przeżywamy, Bóg nam coś pokazuje. Przelewamy to na papier. A chciałam wam jeszcze coś takiego powiedzieć do tych, którzy tu jesteście pierwszy raz. Ja pracuję już kilkanaście lat jako pielęgniarka na oddziale chirurgicznym. Wierzcie mi, powtórzę 3 razy, wierzcie mi, większość ludzi, szczególnie mężczyzn, umiera na własne żądanie. Naprawdę na własne żądanie. Paląc papierosy, pijąc alkohol, to znaczy żyjąc w grzechu, na własne żądanie. Powiem wam, niedawno umarł człowiek, tydzień temu, 30 lat, nałogowy alkoholik. Leżał u nas już kilka razy, tym razem już czustka nie wytrzymała. Leżał niedawno mężczyzna, który miał tak zaawansowaną miażdżycę z powodu nie pił, palił 40 dziennie, że obcięto mu 2 kończyny, potem palce u rąk, potem dłonie, potem przedramię, to potrafił sobie jeszcze zgiąć rękę, włożyć papierosa, potem już powyżej łokci, to już mu syn dawał papierosa, w wieku 45 lat umarł. Naprawdę na własne żądanie, nie musisz tego robić. Możesz być wolnym w Chrystusie Jezusie. Ja nigdy nie byłam pijana. W swoim życiu ja się brzydzę alkoholu, ale też szłam do piekła. I chcę powiedzieć, że 22 lata temu Jezus zmienił moje życie, bo pokazał mi, że ja idę do piekła. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale dziękuję Bogu, że Jezus stanął na mojej drodze życia. I taka pierwsza pieśń jest zapisana w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, kiedy Samarytanka przyszła do Jezusa. Bo Pan Jezus siedział przy studni, chciał się napić. I ona mówi, Panie, ja Ci dam tą wodę. A Jezus powiedział, tą wodę, którą Ty pijesz, będziesz ciągle jej pragnąć, ale wodę, którą ja Ci dam, nigdy nie zapragniesz. Będziesz mieć życie wieczne. I o tym właśnie mówi ta pieśń, to jest takie przesłanie. Także naprawdę warto zastanowić się nad swoim życiem, bo dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma.
Do miasta Sychar przybył on. Drogą zmęczony usiadł sam. Samarytanka przyszła tam, by naczerpać wody dzban. Czerpać wody pełen dzban. Niewiasta rzekła, jakże ty o wodę możesz prosić mnie. Odpowiadając, Jezus rzekł, gdybyś znała Boży dar, gdybyś znała, kto jam jest. Wody tej, którą ja mu chcę dać, nie będę. wiesz. Do źródła życia możesz przyjść i czerpać z niego ile chcesz. Bo Jezus źródłem życia jest, wiarą przyjmij jego dar, jemu oddaj serce swe. Kto się napije wody tej, którą ja mu chcę dać, nie będzie pragnął już, nigdy już. Ta woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem tej. Wiecznego życia wiesz, tylko wiesz. La 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 la. Którą ja mu dam, stanie się źródłem też wiecznego życia, wiesz, tylko wiesz.
Ta pieśń też jest napisana w objawieniu Jana, że każdy z nas stanie przed Bogiem, przed Jezusem, ale jest też biały tron i przed tym białym tronem biada, jeśli ktoś stanie, bo to jest tron, przed którym Pan Jezus Chrystus, Wszechmocny Bóg, będzie sądził i niestety tam już nie będzie ratunku. Dlatego dzisiaj każdy człowiek musi zadecydować, czy stanie przed tym białym tronem. Lepiej, kiedy przyjdzie Pan Jezus, przyjdzie po swój Kościół, po tych, którzy należą do Niego, być pochwyconym i tam wiecznie już być, razem z Nim królować. O tym właśnie mówi ta pieśń. Oto biały tron, na nim siedzi ktoś, przed którym wierzchła ziemia i niebo. Oto nastał sąd, to nastał sąd. Ci, co umarli, wielcy i mali, stoją przed tronem, bo zmartwychwstali. Otwarto księgi, bo nastał sąd. Każdy tam zostanie osądzony, każdy, kto odrzuca Boga dziś. Wielu będzie potępionych, a jakże mało zbawionych. Jakże mało zbawionych. Oto Jezus dziś w Biblii mówi tak: jeśli uwierzysz, zbawiony będziesz. To łaska Boża, o łaska Boża. Ci, co uwierzą w Syna Bożego, przed białym tronem
nie będą stać. To łaska Boża, to łaska Boża. Każdy dziś może być zbawiony, każdy, kto narodzi z Boga się i nie będzie nigdy potępiony, bo Jezus Panem jest, bo Jezus Panem jest, bo Jezus Panem jest.
Dziękujemy za pierwszą część tego występu. Następna nastąpi. Poproszę teraz Jadzie. Gdzie jest Jadzia? Jest Jadzia. Jadzia podzieli się z nami świadectwem.
Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Serdecznie chcę podziękować Wam wszystkim, że tutaj jesteście, moim braciom i siostrom, a szczególnie wszystkim tym, którzy są po raz pierwszy. Dziękuję również, że dzisiaj Pan Jezus pozwolił, że mój mąż może być obecny ze mną. Siedzi za konsoletą. Kochani, postaram się krótko. Chciałam Wam powiedzieć, że niedawno napisałam świadectwo mojego życia, ale rozmawiałam z naszym bratem Mirkiem i Mirek powiedział, że lepiej, żebym powiedziała, a nie czytała, więc ciężko zawsze mi jest, zawsze mi nogi drżą i serce mocniej bije, bo nie jest łatwo mówić o przeszłości, ale łatwiej mi jest mówić o przyszłości, o tym, co Bóg mi dał, co ma dla mnie przygotowane, ale na początku wrócę do tej przyszłości. Kiedy miałam 14 lat, pierwszy raz sięgnęłam po papierosa i po kieliszek wina. W wieku 16 lat byłam już uzależniona, ale nie zdawałam sobie w ogóle z tego sprawy. Kiedy miałam 17 lat, znalazłam się w nieodpowiednim towarzystwie i tam zostałam zgwałcona. I tak przez pewien okres czasu mój świat się zawalił. Moim pocieszycielem był właśnie kieliszek alkoholu i papieros. Potem też w młodym wieku, bo niespełna 20 lat, wyszłam za mąż. Wyszłam za człowieka, który również był uzależniony. Życie nasze to było jedno fiasko. Żyliśmy razem 11 lat, ale tak naprawdę to nawet w sumie ani miesiąca. Ponieważ powiem Wam, że tydzień po ślubie już mnie mój były mąż potraktował bardzo nieładnie, bardzo mnie pobił i różne rzeczy ze mną wyrabiał. I trwało to 11 lat, aż po 11 latach zbuntowałam się i postanowiłam pójść do prokuratora i od tamtej chwili się skończyło i tak żeśmy się praktycznie rozstali. Z tego małżeństwa mam syna, który ma 21 lat. Niestety obecnie przebywa w zakładzie karnym. Ale ja w sercu moim mam wiarę i ufam Jezusowi, że przyjdzie taki czas, że może nawet i tutaj w Dąbrowie stanie tutaj i powie świadectwo swojego nawrócenia. Modlę się o Niego i wiem, że wielu moich przyjaciół z tego kościoła również się za Niego modli i dziękuję Wam i z tego miejsca i dzisiaj. Chcę Wam powiedzieć, że kiedy mój syn miał 9 lat, razem z moim byłym mężem postanowiliśmy oddać go na wychowanie do dziadków, byłych moich teściów. I tak żeśmy się rozstali. On poszedł swoją drogą, a ja poszłam swoją drogą w świat. Dobrze się bawiłam, bo byłam jeszcze piękna i młoda, jak to się mówi. Miałam pracę, były pieniądze. I te moje uzależnienia z dnia na dzień, z roku na rok stawały się coraz większe. Wiecie, zaczynało się od wykwintnych wódek, koniaczków, dobrych papierosów, dobrej marki. A powiem Wam, zakończyłam na nalewkach. Chwała Bogu, że Pan Bóg uchronił mnie od denaturatu, bo chyba bym tego nie przeżyła. I chwała Bogu za to, że uchronił mnie również i od narkotyków. Ponieważ kiedy do Niego zawołałam, kiedy byłam już skrajnie wyczerpana, powiem Wam tak, psychicznie wykończona, Moje ciało, mój rozum w ogóle nie nadawało się do niczego, do żadnej egzystencji. Ja praktycznie umierałam. Było to na Melinie, po kolejnej imprezie alkoholowej, która trwała gdzieś mniej więcej około 2 tygodni. Pewnego ranka usiadłam na skraju łóżka. A w moim życiu przez ten czas trwała zupełna ciemność, mrok. W moim sercu gościła nienawiść, nieprzebaczenie, ból, strach, wszelkie zło, jakie jest możliwe na świecie. Miłości tak naprawdę nigdy nie miałam, chociaż powiem wam, moi rodzice mnie zawsze kochali i kochają mnie do dzisiaj, ale nie miałam tej miłości, którą dał mi właśnie teraz Pan Jezus Chrystus. I tego mi w życiu chyba najbardziej brakowało. I powiem wam, kiedy tam siedziałam na tym łóżku, nie wiem jak to się stało, to ja to uważam za cud, gdzieś mi się tam znalazł Bóg, cała częsłam się z przepicia, szukałam tylko, żeby się czegoś napić. Powiedziałam takie słowa: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to ja Cię proszę. Ja nie chcę już pić, ja nie chcę już palić. Ja chcę mieć męża, ja chcę mieć dzieci. Ja chcę mieć normalną rodzinę, normalny dom. Jeżeli tak naprawdę istniejesz, to ja Cię proszę, uczyń to. I jeszcze powiedziałam do Pana, żeby dał mi za męża Andrzeja, obecnego mojego męża. Ponieważ z nim przed tym całym moim zawołaniem żyłam przez 3 lata w konkubinacie i nie był to mój pierwszy mężczyzna. Ale to był mężczyzna, przy którym naprawdę czułam się dobrze. Nie chodzi tutaj o seks, po prostu o całe życie. I dlatego poprosiłam Boga o niego. I moi drodzy, powiem wam tak, napiłam się, położyłam się z powrotem do łóżka, a myśmy z Andrzejem w tym czasie nie byli, ponieważ Andrzej był we więzieniu, potem z więzienia wyszedł i on był gdzie indziej, jak gdzie indziej. I rano obudziłam się gdzieś tak między 10, rano w południe między 10 a 12 i już miałam, wiecie co, całkowicie inne myśli, a byłam między takimi ludźmi, powiem wam, w takim towarzystwie, z którego było się bardzo ciężko wyrwać, nie było tak łatwo se wyjść, o wychodzi se Jadzia i dobra. Ale takie miałam myśli w głowie poukładane, że wymyśliłam taką bajkę, a byłam taką kłamczuchą, że lepszej chyba ode mnie nie było, tak umiałam makaron na uszy nawijać. I wymyśliłam taką bajkę, że po prostu wyszłam stamtąd tak, jak stałam. Byłam w jednych majtkach, w spodniach, w swetrze, z torebką, ze starym paszportem, bez dokumentów, ponieważ moje dokumenty musiały być spalone, bo robiłam różne rzeczy, żeby zdobyć pieniądze na alkohol. I wyszłam sobie i z myślami, że pojadę kolejny raz na trzeźwiałkę do moich rodziców, a jeździłam do nich bardzo dużo razy. Przeszli, powiem wam, też ze mną bardzo dużo. Serce się matce nieraz krajało, potem mi opowiadała. I było tak, że poszłam na przystanek autobusowy, było to w Rybniku, żeby zajechać do Wodzisławia, do moich rodziców. I wiecie, jakie miałam myśli? Już mam dość. Serdecznie wszystkiego dość. To już nie ma najmniejszego sensu. Po prostu pojadę, wyczyźwieję, dojdę do siebie, a potem się zabiję. Życie nie ma sensu. Nie miałam w ogóle żadnej nadziei. Żyłam w całkowitej beznadziei. Po prostu chciałam umrzeć. A chciałam po prostu umrzeć na trzeźwo, dlatego, żeby moi rodzice nie musieli się wstydzić po mojej śmierci. Poszłam na ten przystanek i gdzieś tam znalazłam takiego jakiegoś peta. Podniosłam tego peta, zapaliłam go i siedzę na ławce i gdzieś tak popatrzyłam, gdzieś daleko, 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 patrzę się, a tam idzie Andrzej, mój obecny mąż. I wiecie co, tak mi się wstyd zrobiło, że szybko głowę schyliłam na dół, żeby mnie tylko nie zauważył. Ale oczywiście on z takiego daleka mnie również zauważył. Podszedł do mnie i powiedział mi tak: no co masz, dziewczyna, zamiar teraz ze sobą zrobić? Gdzie idziesz? A ja mu wszystko powiedziałam, co mam zamiar ze sobą zrobić. A on mi powiedział tak: Jadzia, daj mi rękę i zaufaj mi. A ja sobie, wiecie, tak pomyślałam, a potem powiedziałam: czy ja sama się zabiję, czy ty mnie zabijesz, to mi jest wszystko jedno. Dałam mu tą rękę, wziął mnie, zawiózł mnie do swojej matki na wieś. Tam żeśmy byli przez 2 tygodnie. 2 tygodnie dochodziłam do siebie. Przeżyłam, powiem wam, wszystko to, co może przeżyć alkoholik. Ci, którzy byli uzależnieni, nie wiedzą, co to jest delirka, zjawy, myszy i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie Pan Bóg uchronił mnie od detoksu, od różnych kroplówek. Po tych 2 tygodniach przywiózł mnie tutaj do Dąbrowy i powiem wam, przez cały ten czas mój mąż już miał Jezusa w sercu, ponieważ kiedy był we więzieniu, to tam Jezusa przyjął do swojego serca i tam słyszał Ewangelię i oddał mu swoje życie, ale nic mi na ten temat nie mówił, dlatego że ja byłam bardzo źle nastawiona na jakikolwiek kościół, a na Boga to byłam wściekła. Byłam wściekła dlatego, że no, dlaczego ja muszę tak żyć? Przecież ja nic takiego złego nie zrobiłam. Ja jestem dobrą osobą. Ja zawsze myślałam, że jestem najlepsza. No i powiem wam tak, przywiózł mnie tutaj. Swego czasu był tutaj gospodarzem taki Władek Nenko. I po prostu żeśmy byli tacy głodni i on mnie tutaj przyprowadził podstępem na obiad, bo już byłam taka głodna, że mi było wszystko jedno, gdzie ja idę, byle żeby tylko się najeść. No i przyszliśmy tutaj, Władek nam naszykował super obiad, najadłam się, tak się najadłam, pamiętam, potem zrobił nam kawę i po tej kawie się zaczęło. Zaczęło się o Jezusie. Władek zaczął. Byłem alkoholikiem, Jezus mnie uzdrowił. Paliłem papierosy, Jezus to, Jezus to. Czytał Ewangelię. Władek też dar dostał do pisania wierszy. Czytał wiersze. I tylko cały czas przez chyba 2,5 godziny Jezus, 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 wiecie co? Ja tego Jezusa miałam tak serdecznie dosyć, że normalnie głowa mi puchła i normalnie wymiotywać mi się nie chciało. Mówię, co on mi gada? A tak w duchu sobie myślę, gdzie ten Andrzej mnie przeprowadził? On jest chyba walnięty w mózg. Naprawdę takie miałam myśli. Ale wyobraźcie sobie, że ten Władek był na tyle jeszcze mądry, że powiedział tak, to był wtorek, to było dokładnie z 13 na 14 marca 2001. U nas jest Klub Nadzieja, dzisiaj we wtorek się odbywa, o godzinie 18. Tam byście się musieli iść zajrzeć, co tam ludzie właśnie mówią na ten temat. Ale ja myślałam, że będą, że no, ktoś będzie mówił o sobie jako alkoholik, ale nie myślałam, że tam będą mówić znowu o Jezusie. Zaprowadził nas tam. Przyszliśmy, pamiętam, ja się kurczowo trzymałam Andrzeja, chowałam się za niego, bo pamiętam, że Daniel mi się zapytał, czy byśmy coś chcieli powiedzieć, Daniel nasz kochany, a ja byłam taka wystraszona, że myślę, co ten facet ode mnie chce. Ale powiem wam, cudownie, teraz to wspominam wszystko. Przyszliśmy, zaczęli się modlić, potem śpiewali pieśni, potem zaczęli opowiadać i powiem wam, Janusz Bielawka też tam był. I Bielawka tak od samego początku, ten, który składał to świadectwo, od samego początku tak się nami zainteresował i tak od samego początku tak potrafił podejść, a był to dla mnie taki człowiek, powiem wam, jakby to powiedzieć, kaznodzieja z pałą. Ja po prostu potrzebowałam takiego kogoś ostrego, bo jak ktoś mi ciuciał, to mi się to nie podobało. I dziękuję Bogu za niego i do dzisiaj jest taki kaznodzieja z pałą dla mnie. No i chcę wam powiedzieć tak. Po tym klubie nie mieliśmy gdzie z moim mężem spać. Poprosiliśmy pastora Jarka, w ten czas jeszcze był pastor Waldemar, starsi zboru, czy byśmy nie mogli się tutaj jednej nocy przespać, ponieważ po prostu no nie mamy gdzie. Cała rada razem z pastorami zgodziła się. A że nie byliśmy małżeństwem w ten czas, więc mój mąż spał z Władkiem, a ja spałam sobie na świetlicy. Poszłam spać i powiem wam, jeszcze mi się tak chciało palić. Pić już mi się nie chciało, ale tak mi się chciało palić, że tak marzyłam, żeby jakiegoś petka gdzieś zapalić. I wyciągnęłam Władka i Andrzeja jeszcze, żeby szedł z nami na spacer. I tak cały czas patrzyłam się, żeby tylko tego Władka gdzieś spławić, a ja żebym mogła do kogoś podejść, żeby sobie jeszcze zapalić. Ale niestety Władka się nie dało spławić i już sobie nie zapaliłam. Przyszliśmy, położyliśmy się spać i wyobraźcie sobie tak. Rano... Była chyba 6:30. Wstałam tak zdrowa. Powiem wam, ja tego nie umiem wam opowiedzieć, ale ja nigdy w życiu takiego czegoś nie przeżyłam, co przeżyłam tego 14 marca 2001. Wstałam tak zdrowa, nie pamiętam, kiedy się tak zdrowa czułam, a jednego byłam pewna i do dzisiaj jestem tego pewna, że nie muszę już pić i nie muszę palić. I wiecie co? Taka byłam szczęśliwa, że szybko leciałam tam do tego Władka i wołam: Władek, Andrzej, coś się stało. Ja nie wiem, co się stało, jestem taka zdrowa, ja nie muszę pić i nie muszę palić. A Władek stanął, uśmiechnął się lekko i mówi: był Jezus. Wiecie co, ja już w ten czas nic złego nie myślałam i źle nie zareagowałam. I tylko zastanowiłam się nad tym, co on powiedział. I powiem wam tak, nasza droga z mężem jest już 5 lat. Będzie teraz w marcu, kiedy ja się nawróciłam, 5 lat. I powiem wam tak, kochany nasz Bóg, jak wołałam tam na tej mylinie, dał mi męża Andrzeja, dał nam 2 wspaniałych dzieci, dziewczynka i chłopczyka. Powiem wam, że doktorzy w ogóle nie dawali szans na to, że te dzieci mogą żyć. To Bóg sprawił, że te dzieci żyją. Dał nam mieszkanko, chleb codzienny, ubranie, wszystko to, czego potrzebujemy. Dał mi cudowną Bożą rodzinę. Dał mi miłość do serca, której tak bardzo potrzebowałam. Zabrał grzech. Dał mi życie wieczne. Boże, ja bym mogła wam tutaj jeszcze opowiadać, ale wiem, że czasu mamy niewiele. Kochani, ci, co jesteście pierwszy raz, naprawdę, do ewangelizacji macie czas. Słuchajcie, a potem wybierzcie Jezusa. Chwała ci, Boże. Amen.
To może poprosimy Andrzeja. Będzie komplet. Chodź, Andrzej. Powiedz, czy to Jadzia prawdę mówiła, czy nie? To jest ten Andrzej, o którego się Jadzia modliła. Zobaczcie, jak wygląda wymodlony facet.
Chwała Panu, że tutaj jestem. Tak jak moja żona mówiła, że dużo w naszym życiu było różnych rzeczy, ja też nie należę do osób, które nie zaglądały do kieliszka lub do innych rzeczy. Też miałem życie, które można by powiedzieć nie kwitło jakimiś tulipanami, chociaż może na rzeczy finansowe to nie narzekałem kiedyś, ale to nie było życie, to była w pewnym sensie męka, nie? Może na tej sali, jak tutaj siedzimy, to może wszyscy razem nie mamy tyle w portfelu kiedyś, ile ja nieraz potrafiłem przepić jednego dnia. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że kiedy już moje życie tak legło w gruzach całkowicie, że nie widziałem żadnej nadziei, bo dzień się zaczynał od alkoholu i kończył się na alkoholu, aż trafiłem do więzienia. Nie trafiłem za jakieś tam przestępstwo wielkie, ale za alimenty. Ale gdy byłem w tym więzieniu, to uknął mi się w głowie taki plan, że postanowiłem po wyjściu z tego więzienia, bo uważałem, że tam się znalazłem nie z własnej przyczyny, tylko z przyczyny byłej żony, że w pierwszej kolejności to jej głowa spadnie. I takie miałem myśli. I pewnie bym to zrobił, gdyby nie to, że była tam taka misja i taki znajomy, który ze mną siedział na celi, powiedział, że ta misja z kościoła zielonoświątkowego, która tam przyjeżdża, mówi, to można sobie kawę wypić, można sobie porozmawiać, można nawet grips podać. No i tak sobie pomyślałem, że dlaczego mam nie iść. Ale poszłem i w pierwszy dzień, kiedy tylko tam poszłem, była tam taka siostra Helenka z Zabrza, która, taka starsza pani, która ma 60 parę lat i powiedziała takie słowa, które uderzyły mnie bardzo, że odnosi Ewangelii Mateusza, że nie wtedy człowiek kogoś krzywdzi, gdy go zabije, ale nawet jak złe słowo powie na niego, a ja miałem myśli, żeby kogoś zabić. I pewne rzeczy się w moim sercu przewracały i po kilku takich spotkaniach przyjechał pastor Poręba z Zabrza na takie spotkanie i powiedział takie słowo, które uderzyły mnie bardzo. I nawet nie myślałem, że tam jest kilku osób, takich ludzi wirpsujących, przy którymi się, jak to się mówi, ciężko złamać. i wyszłem i się złamałem i zapragnąłem w sercu, żeby w moim życiu się zmieniło to, co było złe, bo wiedziałem, że nie prowadziłem dobrego życia, nie? Że u mnie w życiu były same raczej złe rzeczy, a dobrych niewiele. I kiedy poprosiłem o modlitwę i o przyjęcie Pana Jezusa, kiedy wróciłem na cele, od tego momentu zaczynało się zmieniać moje życie. I ja to czułem. I kiedy pierwszy raz zajrzałem do tej niebieskiej książeczki, do tej genonitki i czytałem Ewangelię Mateusza, bo tak mi powiedziała siostra Helenka, żebym zaczął od Ewangelii Mateusza. To Bóg mi, a troszeczkę Pismo Święte znałem, bo wcześniej spotykałem się ze Świadkami Jehowymi i dużo ze mną pracowało na kopalni Świadków Jehowych. I kiedy tak czytałem różne słowa z Ewangelii Mateusza odnośnie Pana Jezusa, ile musiał cierpieć za mnie, za moje grzechy, których ja się dopuściłem, zapragnąłem, żeby to życie było inne. I ono zaczęło stawać się inne. I o dziwo, gdzie zawsze wywożono ludzi ze Śledczaka, gdzieś po jakichś takich innych zakładach, mnie wywieziono do Wojkowic, gdzie jest półośrodek otwarty. I tam przyjeżdżała misja z tego zboru, gdzie obecny tutaj brat Hendryk też tutaj jest. I poszłem tam mój raz, drugi, znaczy chodziłem praktycznie co tydzień, kiedy tam mój przyjeżdżali. I Pan Jezus zmieniał moje życie. Ja już będąc w więzieniu nie potrzebowałem tyle palić, nie myślałem o alkoholu. Jednak jeszcze jak wyszłem z więzienia, to jeszcze kilkakrotnie sobie wypiłem w towarzystwie, gdy znalazłem się w takim towarzystwie, no niestety, ale nie wiedziałem, czy pić, czy nie pić, ale Pan Jezus miał dla mnie już inny plan i wyprowadził mnie z tego tak cudownie, że dzisiaj nie muszę ani pić, ani palić, ani żadnych rzeczy złych robić, ani kłamać, ani kraść. Wszystko, co mam, to mam z łaski Bożej i ja dziękuję Mu bardzo za każdy jeden dzień. Byłem na takim okresie swojego życia, że uważam, że to, że tutaj stoję, to jest ewidentnym cudem Bożym, bo człowiek, który ma pewne schorzenie i ma taki stan, jak ja miałem, to profesorowie w szpitalu w Sosnowcu powiedzieli, że powinienem dawno już nie żyć. A ja chodziłem w własnych siłach i jeszcze potrafiłem się śmiać. Bo człowiek, który ma 155 obebek krwi, to jest dawno trupem. Znaczy 120, jeżeli ma, to już jest dawno trupem, a ja miałem 155 i nie wiadomo ile jeszcze, bo już aparatura nie mierzyła. Więc dlatego tutaj stoję, bo uważam, że Pan Jezus czuwał nade mną każdego dnia i dzisiaj pomimo, że mam pewne schorzenia, bo mam dwie torbiele na lewym płacie skroniowym mózgu, to moje siły są na tyle wystarczające, że mogę pracować. Bóg postawił na mojej drodze tylu ludzi, że dzięki nim mam na chleb codzienny, że On o to wszystko się troszczy. Dał mi wspaniałą rodzinę. Mam takie wspaniałe dzieci, że nie jestem w stanie tego opisać. I to, co wszystko nam daje każdego dnia, to gdy człowiek by tak się zastanowił, że nic nie jest z niego, tylko to wszystko ma dzięki Bogu i dzięki Jego łasce. Cokolwiek, nawet to, że ręka nasza idzie do góry, to jest tylko dzięki Jego łasce, bo On nam daje siłę do tego. I tak bym chciał się zwrócić do każdego jednego, kto ma problem jakikolwiek. To nie musi być alkohol, to nie musi być tytoń, tylko jakikolwiek problem. A przede wszystkim to jest naszym problemem największym to, że człowiek bez Jezusa jest żywy, ale martwy. Po prostu żyje, bo żyje w ciele, ale jest martwy w duchu. I uważam, że taki człowiek może tylko polegać do pewnego czasu niby na siebie, ale jest trupem chodzącym, żywym trupem. A Pan Jezus dopiero daje życie, takie życie, w którym można czuć swój uśmiech, można czuć swoją radość i mieć radość z serca. Niekoniecznie nieraz na ustach mieć radość, ale w sercu Bóg daje taką radość, że nie jestem w stanie tego opisać. To, co moje życie kiedyś, jak wyglądało, nie ma czym się chwalić, ale jakim teraz jest, to jest czym się chwalić, bo to dzięki Panu Jezusowi. Amen.
Amen. Mam dobrą wiadomość. Za chwilę obiad. Ale mam jeszcze lepszą wiadomość. Teraz pastor do nas przemówi. Prosimy pastora, żeby podsumował tą pierwszą część tego naszego spotkania. I niech nas dobry Bóg błogosławi też i tym słowem.
Patrzycie na mnie, jakbyście mnie chcieli zjeść. Przed obiadem wystąpienie wygląda jak przemawianie na cmentarzu trochę, ponieważ wszyscy już myślą o tym, co za chwilę wejdzie na stoły. Dlatego spełnię słowa obietnicy Bożej i powiem, że słów moich będzie niewiele. Ale słuchając waszych wystąpień dzisiaj, moje serce jest poruszone, cieszy się, że takie wydarzenie ma miejsce na tym miejscu i dwie rzeczy dochodzą do głosu, że Bóg w dzisiejszym dniu chce jakby przez megafon powiedzieć każdemu z nas, że On jest Bogiem, któremu należy się chwała za te wszystkie świadectwa, które tutaj mogliśmy usłyszeć, za każde nowe życie, które zostało rozpoczęte. I druga rzecz, która również jest bardzo ważna, że Bóg przez megafon dzisiaj kogoś z was wzywa, aby rozpoczął takie nowe życie. Ja myślę, że wy jesteście jakby fizycznym obrazem tego, że Bóg jest żywy, że Bóg ma moc. Że Bóg ma moc wskrzeszać umarłych, że Bóg ma moc powoływać do bytu to, czego nie ma. I list do Rzymian nam właśnie o tym mówi. Że Bóg ma moc dawać nadzieję tam, gdzie ona praktycznie umarła, gdzie już nie występuje w sercu człowieka. Będąc dwa dni temu na posiedzeniu też w Warszawie, jeden z braci, który prowadzi służbę wśród więźniów, spotyka się również z dyrektorami zakładów penitencjarnych. Jeden z nich jest ogromnie zaniepokojony tym, co może za chwilę się wydarzyć, że ludzie, którzy są wielokrotnie karani, więc tak zwani recydywiści, są plany, aby pozbawić ich jakiejkolwiek nadziei na przedwczesne czy wcześniejsze zwolnienie z zakładu zamkniętego, z zakładu jakiego? Z więzienia, a więc kryminału. Stamtąd nie chcą ich wcześniej wypuścić. I ten człowiek, który ma olbrzymie doświadczenie, powiedział coś takiego. Jeżeli pozbawimy tych więźniów tej nadziei wcześniejszego zwolnienia, to jest równoznaczne z tym, że wszelkie działania resocjalizacyjne, wszelkie działania zmierzające ku zmianie życia tych ludzi są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Jeżeli z naszego życia ktokolwiek zabrałby nadzieję, to zabrał również możliwość zmiany, jakakolwiek, powiem, mogłaby ona być. Dlatego ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Jezus Chrystus tego nie wprowadzi. Że Pan Jezus Chrystus na pewno nie zabierze nadziei w sercu kogokolwiek ona dzisiaj powstała lub budzi się na tym miejscu. Jedna z osób, która tutaj siedzi, powiedziała, że siedząc tutaj czuje się, jakby to było niebo. Ja powiem, to jest zaledwie przedsmak nieba. Ale tutaj na ziemi chodząc w Bożej obecności, możemy naprawdę doświadczać, że Bóg jest Bogiem realnym. I On dzisiaj dla kogokolwiek, powiem, kimkolwiek byłeś, kimkolwiek jesteś, On ma dla ciebie dobrą nowinę. On jest Bogiem, który wzbudza umarłych. Jest tylko jedna rzecz, o której nie wolno ci zapomnieć, że nie możesz tego zrobić na własną rękę, dlatego że żaden człowiek nie może zdobyć samo usprawiedliwienia, samo wyzwolenia, że człowiek nie ma w sobie na tyle siły, by sam kontrolował siebie, ale jest Jezus Chrystus, który jest sprawcą tego, który jest początkiem, który jest wypełnieniem i który jest tym, który będzie kontynuował to w naszym życiu. Dlatego proszę, pozostańcie tutaj na kolejne wykłady, które będą miały miejsce, na kolejne świadectwa, gdyż ten, który rozpoczął to wydarzenie, on chce je zakończyć w niezwykły sposób. A dla tych z was, którzy być może już rozpoczęli drogę życia, nową drogę życia, ale przychodzą trudności. I to, że jesteśmy tutaj w takiej sielankowatej atmosferze i wielu z was mówi piękne świadectwa, to nie znaczy, że nie jesteście atakowani, prawda? Że przychodzą trudności dnia codziennego. Musimy borykać się z zapłaceniem rachunków, z wychowywaniem dzieci, z relacjami w małżeństwie, z relacjami z innymi ludźmi. Jesteśmy krytykowani, atakowani, poddawani różnym stresom. Przychodzi diabeł, który podaje wątpliwość, czy to wszystko ma sens. Ale chcę wam powiedzieć coś, co kiedyś usłyszałem, nauczyłem się tego i powiem, stosuję to. Kiedy przychodzi diabeł, aby ci przypomnieć całą twoją przeszłość, aby podważyć to, to Ty przypomnij mu jego przyszłość. Powiedz mu, gdzie jest jego koniec, bo Twój koniec będzie z Chrystusem. Jeżeli właściwie rozpoczniesz, Jezus wypełni całe Twoje życie nową nadzieją. To nie tylko, powiem, hasło czy tytuł misji, która działa dzisiaj też wśród nas, ale to Jezus Chrystus. Zobaczcie, że On nie przyniósł tylko, przepraszam za polityczne słowa, prawa i sprawiedliwości, ale On przyniósł łaskę i miłosierdzie. Według prawa wy wszyscy powinniście umrzeć, ale według łaski i miłosierdzia my wszyscy będziemy żyć. Dla Jezusa Chrystusa. Z Nim, przez Niego i ku Niemu. Amen. Amen. Panu Jezusowi Chrystusowi należy się chwała na tym miejscu. Dlatego powstańmy i nie wiem, czy oklaskami, czy głośnymi modlitwami, czy szczerym, spontanicznym uwielbieniem oddajmy Mu chwałę za to, że na tym miejscu jest dawca życia. Że na tym miejscu jest potencjał nowego życia. Że na tym miejscu jest nowa nadzieja, do której Bóg nas wzbudza. On, który ma moc wzbudzać umarłych, jest pośród nas. I dla Niego nie jesteś przegraną osobą. Z powodu Jezusa Chrystusa, wspaniałego Pana i Zbawiciela. I w ten sposób chciałbym zakończyć tą pierwszą część. Za chwilę będzie obiad. A później kolejne cudowne rzeczy, które Bóg przygotował. Za każdego z Was, drodzy bracia, drogie siostry, dziękuję Bogu, że nie tylko tu z Wami przez tą godzinę będę mógł spędzać czas, ale kiedyś całą wieczność z Jezusem Chrystusem. Amen.